radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca ordynatora do spraw oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry państwu. Dzień
Dlaczego dobry. U kobiet w dojrzałym wieku rozwijają się nowotwory ginekologiczne? Bo niemal we wszystkich krajach rozwiniętych tak zwane jest coraz więcej kobiet chorujących na przykład na raka endometrium. W Polsce 6 tysięcy zachorowań, nowych zachorowań rocznie. Czy wiadomo, dlaczego jest ich więcej?
Tutaj należy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, wiek jest czynnikiem ryzyka rozwoju większości nowotworów. Nasz organizm starzeje się, układ immunologiczny działa słabiej, jest większa zdolność do powstawania różnych zaburzeń molekularnych w organizmie człowieka i także u kobiet po menopauzie, u kobiet wraz
z wiekiem
obserwujemy większe ryzyko rozwoju nowotworów narządów płciowych. Natomiast jeśli chodzi o raka błony śluzowej trzonu macicy, to we wszystkich krajach, szczególnie wysoko rozwiniętych, obserwujemy obecnie wzrost tych rozpoznań. I główne wytłumaczenie wiąże się ze zmianą stylu życia, z narastaniem otyłości u kobiet, z wpływem czynników środowiskowych, nieprawidłową dietą.
A mówiąc o nowotworach endometrium, to mamy na myśli jakiegoś jednego konkretnego raka? Czy on się ma jakieś typy molekularne? U każdej kobiety trochę inny ten typ występuje, inaczej się to leczy? Jak to wygląda tak później w praktyce?
Przez wiele lat, od lat 80. Obowiązywał podział na dwa podtypy raka trzonu macicy. Typ pierwszy, czyli ten tak zwany estrogenozależny, i typ drugi. Do pierwszego typu zaliczaliśmy te pacjentki, u których właśnie obserwowano otyłość, tak zwany zespół metaboliczny. To były pacjentki najczęściej z nowotworami endometroidnymi. Tu mówię o typie histopatologicznym. Natomiast to stanowiło około 85% wszystkich zachorowań na trzono macicy, tak. na raka błony śluzowej trzonu macicy. I typ drugi, tutaj klasyfikowano pacjentki z innymi podtypami histopatologicznymi, na przykład z nowotworami surowiczymi, jasnokomórkowymi. Tutaj występowały inne również zaburzenia molekularne i inny przebieg kliniczny. Te podtypy to były pacjentki, u których rokowanie było poważniejsze, gorsze. Natomiast już od 2013 roku, gdy opublikowano pracę mówiącą o nowym podziale raka trzonu macicy, wiemy, że wyróżniamy 4 podtypy raka trzonu macicy w zależności od zaburzeń molekularnych.
Czyli tutaj genetyka tego nowotworu weszła, tak?
Tak,
zaczęła
dokładnie
być badana.
Dokładnie.
I jakie to są podtypy?
To jest podtyp pierwszy. To są pacjentki, u których obserwuje się występowanie mutacji w zakresie genu dla polimerazy epsylon. To jest mniej niż 10% pacjentek. Podtyp drugi, gdzie obserwuje się zaburzenia w zakresie mechanizmu naprawy niesparowanych zasad, co charakteryzuje się w komórkach nowotworowych podwyższoną niestabilnością mikrosatelitarną i to jest około 30-40% chorych. Kolejny podtyp to takie chore, u których obserwuje się mutacje w zakresie genu TP53 i czwarty to są pozostałe pacjentki z niespecyficznymi jakby zaburzeniami molekularnymi.
Czyli można powiedzieć, że oprócz tego estrogenozależnego i innego typu jakby genetycznego, tak, nowotworu weszły jeszcze jakby dodatkowo szczegółowiej opisywane molekularnie nowotwory, które rozumiem, każdy z nich trzeba trochę inaczej pewnie leczyć.
Tak, dokładnie.
Ponieważ inny jest powód wystąpienia choroby.
I inny jest przebieg kliniczny, inne mamy możliwości leczenia obecnie.
Co powoduje, że obecnie w Polsce 1/3 kobiet z rakiem endometrium no nie ma dobrych rokowań i umiera po prostu. Nie można wyleczyć tych pań. Czy to jest to są nowotwory wyjątkowo jakieś trudne w leczeniu? Czy nie mamy leków? Dlaczego te wyniki są takie nie najlepsze? Bo 1/3 to jest bardzo dużo.
Od kilku lat obserwujemy wzrost umieralności na raka trzonu macicy, szczególnie w grupie starszych kobiet. I tak naprawdę nie mamy jeszcze dobrego wytłumaczenia dla tego zjawiska. Na spotkaniach takich eksperckich czy Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej ten temat jest szeroko dyskutowany i tutaj podnoszonych jest kilka powodów. Jednym z nich może być zbyt duże rozproszenie ośrodków leczących pacjentki na raka trzonu macicy, przez to gorszy dostęp do nowoczesnych metod leczenia. Również uważa się, że niewłaściwe leczenie bądź brak leczenia adiuwantowego po leczeniu operacyjnym.
Co to znaczy?
Przede wszystkim zastosowania brachyterapii czy radioterapii u wybranych pacjentek. Niezastosowanie tego leczenia ma wpływ właśnie na złe rokowanie.
Czyli są ośrodki, gdzie to leczenie będzie zupełnie inaczej realizowane, a są ośrodki, w których po prostu będzie na przykład, nie wiem, zabieg operacyjny i koniec, tak? I to jest za mało.
Tak.
To jest za mało, żeby uratować zdrowie i życie.
Bądź też po prostu czas dotarcia do innego ośrodka, który zajmuje się tym leczeniem dodatkowym, jest zbyt długi, pacjentki mogą nie docierać.
Pani doktor, a powiedzmy tak z punktu widzenia pacjenta, co zauważy kobieta? Czy w ogóle raka endometrium, czyli raka błony macicy, można przegapić, nie zauważyć, po prostu nie być jego świadomym?
U większości pacjentek na szczęście ten nowotwór daje szybko objawy, szczególnie u tych chorych, które są po okresie menopauzy, bo są to nieprawidłowe plamienia, krwawienia, upławy.
Czyli takie niepokojące, które już nie powinny występować, na przykład, bo kobieta przeszła menopauzę, tak?
Tak, i ten nowotwór nawet na wczesnym etapie zaawansowania najczęściej daje nam takie objawy. Także w większości przypadków leczymy pacjentki w niskich stopniach zaawansowania. Natomiast są takie sytuacje, gdy przebieg jest bezobjawowy, nowotwór wykrywany jest przypadkowo, bądź wykrywany jest już w zaawansowanym stadium.
No muszę tutaj zapytać o tak zwane mięśniaki, bo to chyba nie jest prawidłowa medyczna nazwa. To tak pacjentki mówią o mięśniakach. Czy to jest prawda, że one mają też jakiś tam wpływ, mogą mieć wpływ na rozwój tego nowotworu? Powinny być te pacjentki, które mają ten problem, jakoś wyjątkowo czujne? Czy on nie ma znaczenia dla tego nowotworu?
To są zmiany łagodne. Dotyczą innego rodzaju komórek w trzonie macicy i około 20-30% kobiet tak naprawdę ma rozpoznawane te zmiany. Tutaj problemem może być to, że szybko rosnąca zmiana może imitować nam mięśniaka, możemy ją pomylić, a będziemy mieli do czynienia z mięsakiem. To są nowotwory złośliwe podścieliska. To jest inna grupa jakby histopatologiczna. Także
czyli sensowne jest usuwanie tych mięśniaków, tak? Pozbywanie się ich, jeśli one występują.
Jeśli bardzo szybko rosną, bardzo szybko i mają niepokojący obraz w badaniu ultrasonograficznym, to mamy wiele takich cech opisujących to, że zmiana może być potencjalnie złośliwa, a nie zmiana łagodna. Na pewno, kiedy dają bardzo duże objawy kliniczne, jakieś dolegliwości bólowe, nieprawidłowe krwawienia, szybki wzrost tych guzów. To jest główna przyczyna.
Ale martwić się nie trzeba tym, że jak mam mięśniaki, że będę mieć raka.
Dokładnie.
Tego nie. Tak? Nie. To dobrze, to żeśmy wyjaśnili.
Natomiast trzeba na pewno je obserwować.
Mówiła pani, że rak endometrium wiąże się z otyłością, czyli częściej chorują kobiety z nadmierną masą ciała?
Jest to czynnik ryzyka. To jest związane z tym, że u takich pacjentek mamy zaburzenia związane z nadmierną produkcją estrogenu, które jest jednym z czynników ryzyka rozwoju raka trzonu macicy.
A czy może na przykład wieloletnie stosowanie antykoncepcji albo hormonalnej terapii zastępczej może mieć wpływ na rozwój tego nowotworu? No bo jeśli mają wpływ estrogeny, to w hormonalnej terapii zastępczej i w antykoncepcji często są takie częścią składową, prawda, estrogeny, leków. Czy to podnosi ryzyko rozwoju nowotworów kobiecych w ogóle?
tak zwana niezrównoważona hormonalna terapia, czyli estrogenowa terapia bez tej części progestagenowej stanowiła duże ryzyko rozwoju raka trzonu macicy. Obecnie taką hormonalną terapię zaleca się do stosowania jedynie u pacjentek, które są po operacji usunięcia macicy. Natomiast jeśli chodzi o antykoncepcję, to są badania mówiące o tym, że antykoncepcja złożona może zmniejszać ryzyko zachorowania na raka trzonu macicy, bo to jest jakby inny rodzaj hormonów, które są stosowane w tym leczeniu. Także nie jest to czynnik ryzyka.
Pani doktor, to porozmawiajmy w takim razie o tym, jak już zostanie rozpoznany rak endometrium. To się odbywa najczęściej w gabinecie ginekologicznym, prawda? Często w tak zwanym rejonie u lekarza pierwszego kontaktu, gdzie kobieta może się pojawić. To kto będzie decydował, jak ona powinna być leczona? Taki lekarz powinien odesłać tą pacjentkę do jakiegoś specjalistycznego ośrodka, sam leczyć? Jak to wygląda w praktyce? Jakie są pani doświadczenia kliniczne?
Mamy podejrzenie rozrostu bądź nowotworu raka trzonu macicy. Taka pacjentka powinna być skierowana na pobranie materiału histopatologicznego, czy to na drodze biopsji endometrium, czy łyżeczkowania, czy histeroskopii. Uważa się, że wyniki, że czułość tych badań jest jakby porównywalna, natomiast rozpoznanie stawiamy na podstawie badania histopatologicznego. Gdy mamy takie rozpoznanie, pacjentka powinna być skierowana do ośrodka specjalizującego się w leczeniu nowotworów ginekologicznych. I obecnie mamy tak zwaną szybką ścieżkę onkologiczną, czyli trafia do nas pacjentka z takim rozpoznaniem. Umawiane są badania.
Ona dostaje tak zwaną kartę DILO też, tak. Od lekarza.
Zakładane. Tak. Może mieć od lekarza, który kieruje, może taka karta być założona w ośrodku, do którego została skierowana. Na podstawie właśnie tej karty wykonywane są dodatkowe badania diagnostyczne, które mówią nam o stopniu, potencjalnym stopniu zaawansowania nowotworu i jest planowane dalsze leczenie.
Te badania są bardzo istotne dla właśnie tego planowania, tego leczenia, tak?
Dokładnie. Przy podejrzeniu raka trzonu macicy obowiązuje nas badanie klatki piersiowej, najlepiej badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i rezonans miednicy mniejszej. To są badania, które są dedykowane temu rodzajowi nowotworu.
Dlaczego trzeba je wykonać?
Dlatego, żebyśmy wiedzieli, jaki jest stopień zaawansowania choroby, żeby właściwie zaplanować leczenie operacyjne, bo najczęściej pacjentka kierowana jest do leczenia operacyjnego.
No i to leczenie operacyjne jest praktycznie w każdym przypadku, ale są takie sytuacje, kiedy nie można leczyć operacyjnie?
Tak, kiedy jest zaawansowany, rozsiany nowotwór i wiemy, że nie jesteśmy w stanie takiej pacjentki radykalnie zoperować.
Czyli wyciąć po prostu wszystkich tkanek objętych tym nowotworem bez ryzyka, że pacjent na tym nie zyska, tylko będzie... Tak. A co się robi z takimi w takim razie pacjentami, których nie można operować?
Leczy się ich również przecież. Jeśli jest rozsiany proces nowotworowy, to kierowane są najczęściej do leczenia systemowego.
Czyli systemowe leczenie to znaczy?
To znaczy chemioterapia albo hormonoterapia. Mhm.
A zabieg operacyjny jest w tej chwili standardem leczenia, prawda? W ogóle w nowotworach kobiecych.
W tych sytuacjach, kiedy nie mamy do czynienia z rozsianym procesem nowotworowym. Może być choroba zaawansowana miejscowo, ale bez przerzutów odległych. Wtedy pierwszym jakby krokiem jest leczenie operacyjne.
Czyli bardzo często się dzieje tak, że to jest pierwszy krok, to jest leczenie operacyjne, a potem są tak zwane terapie uzupełniające. Czyli to, co pani mówiła, terapie systemowe, czyli chemioterapia, immunoterapia,
i hormonoterapia.
I są jakieś bariery, które w tej chwili utrudniają dostęp pacjentów do tego rodzaju leczenia?
Obecnie...
Zdycha pani.
Słucham?
Zdycha pani, czyli są pewnie.
Pewne, chociaż jesteśmy teraz już w bardzo dobrej sytuacji, dlatego w ogóle bardzo się ucieszyłam, jak uzyskałam jakby to zaproszenie tutaj do radia, bo bardzo dużo dzieje się w ginekologii onkologicznej. Mamy już dostęp do tych terapii celowanych, takich jak na przykład immunoterapia w raku trzonu macicy. Natomiast nie mamy jeszcze możliwości na przykład immunoterapii w pierwszej linii leczenia. Na to czekamy, dlatego stąd takie moje zawahanie się.
W pierwszej linii leczenia, czyli tych pacjentek, które przychodzą po raz pierwszy, mają rozpoznany nowotwór.
Po leczeniu operacyjnym, świecie, w pewnym, w tym podtypie właśnie z wysoką niestabilnością mikrosatelitarną zostały zarejestrowane leki należące do immunoterapii, mogą być stosowane. My czekamy z dużą nadzieją, że w nadchodzącym roku też będziemy mieli dostęp do takiego leczenia. Na razie w Polsce mamy dostęp do leczenia już immunoterapią w nawrotowym raku trzonu, bądź już po zastosowaniu chemioterapii.
Tej pierwszej linii leczenia. A te wyniki ze świata dotyczące tej immunoterapii są obiecujące? To znaczy na pewno były pokazane już po badaniach klinicznych, prawda?
One
zmieniają w ogóle perspektywy pacjentek?
Zmieniają w ogóle nasze podejście do leczenia. Zmieniają rokowanie u tych chorych. To jest bardzo duży przełom w leczeniu. Tutaj mówimy o raku błonośluzowej endometrium. Tak.
Pani doktor, czy w leczeniu nowotworów endometrium uważa Pani, że potrzebne są jakieś zmiany takie konkretne, systemowe, wprowadzane w całej Polsce, nie wiem, dotyczące chociażby właśnie, nie wiem, konsyliów, takich jak tworzenia ośrodków specjalistycznych, ograniczenia leczenia tego rodzaju nowotworów w szpitalach na poziomie pierwszego stopnia, czyli tam w szpitalach powiatowych. Jak to Pani zdaniem powinno wyglądać i co też zrobić, żeby kobiety się zgłaszały częściej, prawda? Bo w pewnym momencie tu nie jeden profesor na tej antenie mówił, że kobiety rodzą dzieci i potem zapominają o wizytach u ginekologa.
Znaczy myślę, że świadomość już jest coraz większa tak naprawdę. Także tutaj to tak jakby jest kwestia dalszej edukacji pacjentek. Natomiast jeśli chodzi o zmiany systemowe, to te zmiany systemowe w dużej mierze się już dzieją, bo wchodzi ta krajowa sieć onkologiczna, która powoduje, że będą ośrodki, które będą leczyły nowotwory. Także myślę, że wyodrębnienie takich ośrodków, które będą to tak jak powiedziałam, to już się dzieje, to są ośrodki, które zapewniają i leczenie operacyjne, i leczenie systemowe, i radioterapię. To są te nadrzędne ośrodki. Będą też wybrane ośrodki, które zapewniają leczenie operacyjne i chemioterapię, i te ośrodki, które proponują pacjentom tylko leczenie operacyjne.
Żeby zamknąć to klamrą, to co mówiłyśmy na początku, 1/3 kobiet obecnie nie ma pozytywnych rokowań, umiera mimo leczenia. Taka organizacja, zmiany organizacyjne, dostęp do tych nowoczesnych terapii powinien poprawić wyniki tego leczenia, rokowania, szansę
takich pacjentek. Taką mamy nadzieję i dlatego ta krajowa sieć onkologiczna jest wprowadzana. Konsylia odbywają się we wszystkich ośrodkach, które w ten sposób pracują.
Doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca ordynatora do spraw oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Teraz będziemy rozmawiać o nowotworach jajnika. Pani doktor, to też są nowotwory jajnika, to jest grupa nowotworów, czy to jest jeden nowotwór?
To też jest grupa nowotworów, tak naprawdę.
Czyli one różnią się biologicznie, jak robimy badanie histopatologiczne i czytamy, co tam jest napisane, to każda kobieta dostanie coś innego.
Mamy kilka podtypów histopatologicznych, tak zwane zmiany low-grade'owe, czyli dobrze zróżnicowane, high-grade'owe to są najczęstsze, to jest ponad 70% raków jajnika. Mogą być nowotwory jasnokomórkowe, niezróżnicowane, także też...
I tutaj też, tak jak w przypadku nowotworów endometrium, nie można się porównywać z innymi pacjentkami, z innymi kobietami, że mnie leczą tak, a ciebie leczą tak, to może mnie trochę gorzej albo lepiej, bo to po prostu dopasowane jest leczenie indywidualnie do konkretnego nowotworu, który występuje u danej pacjentki, tak? Tak to wygląda.
Leczenie zależy od stopnia zaawansowania. Chemioterapia w pierwszej linii leczenia jest podobna. Ewentualnie może być zastosowany dodatkowy lek bevacizumab, jeśli pacjentka była nieoptymalnie zoperowana. Też leczenie zależy od tego, jaki tak naprawdę był stopień zaawansowania wyjściowo pacjentki?
No ten rak, mówi się o nim, że jest bardzo podstępnym nowotworem. Dlaczego tak się o nim mówi? Nie daje długo objawów, tak?
Tak, to jest nowotwór, na który chorują przede wszystkim pacjentki już po menopauzie. Średnia wieku zachorowania to jest 65 rok życia. W tym okresie życia same jajniki to są struktury bardzo drobne, małe, około centymetra, półtora centymetra. Także często objawy pojawiają się, jeśli proces nowotworowy już jest tak naprawdę zaawansowany i często te objawy są mylone z chorobami innych układów. Te pacjentki nawet na kilka miesięcy przed ostatecznym rozpoznaniem leczą się na przykład gastroenterologicznie, bo mają zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego. Leczą się u urologa, bo mają zaburzenia, jeśli chodzi o układ moczowy. Natomiast do ginekologa trafiają na końcu tej ścieżki, o wiele często za późno.
A występują jakieś dolegliwości bólowe przy raku jajnika? To znaczy można jeszcze nie wiedzieć, że to jest rak jajnika, ale coś będzie bolało?
To znaczy jak jest już rozsiew w obrębie jamy brzusznej, jeśli są zajęte narządy w obrębie miednicy czy jamy brzusznej, duże guzy, no to te dolegliwości bólowe występują jak najbardziej.
Rozumiem, że te objawy, o których pani wcześniej powiedziała, dotyczące spraw gastrologicznych czy urologicznych, to będą biegunki, jakieś bóle brzucha, nie wiem, zapalenie pęcherza, takie rzeczy, tak? Mogą się pojawiać.
Nietrzymanie moczu. Ucisku, czy też właśnie te objawy, które pani redaktor wymieniła.
Są jakieś, pani doktor, grupy ryzyka wystąpienia tej, mówiła pani, no wiek 65 lat plus, tak? 65.
Tak.
Ale jakieś grupy ryzyka, nie wiem, jeśli to jest nowotwór, który często się kojarzy też i mówi się, że jeśli w rodzinie występują raki piersi na przykład, no to trzeba też uważać na tego rodzaju, badać się, uważać na raka jajnika.
Tak jest. U pacjentek takim czynnikiem, głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka jajnika to jest obecność mutacji w zakresie genów BRCA1, BRCA2. Te mutacje też często związane są z występowaniem właśnie raka piersi.
One się głównie kojarzą chyba z rakiem piersi, ale też przy raku jajnika występują, tak?
Dokładnie.
I ma pani takie pacjentki, które właśnie tę mutację mają?
Tak, oczywiście.
I z tego powodu...
Oczywiście,
chorują,
one są
tak?
leczone z powodu raka jajnika, tak. To jest około 20-25% wszystkich pacjentek z rakiem jajnika.
Czyli można powiedzieć, że spora grupa.
Tak,
czy te kobiety mogą zrobić dla siebie, nie wiem, coś wcześniej, zrobić jakieś badania, sprawdzić, czy jeśli rzeczywiście występowały w rodzinie raki jajnika i raki piersi, jakieś badania genetyczne można zrobić,
tak,
w tym
oczywiście,
kierunku?
Tak, oczywiście.
Kto im da skierowanie na takie badania?
Tak naprawdę każdy lekarz, przede wszystkim lekarz rodzinny, jeśli zbierze wywiad, czy ginekolog, jeśli zbierze wywiad i dowie się o zachorowaniach w rodzinie na nowotwory piersi, nowotwory jajnika, nowotwory jelita grubego, nowotwory dróg układu moczowego, powinien taką pacjentkę skierować do poradni genetycznej i genetyk dalej po zebraniu dokładnego wywiadu kieruje na
badania genetyczne. Jeśli by się okazało, że ona ma tą mutację, to może coś zapobiec rozwojowi tej choroby, może się zoperować na przykład?
Tak jest. Mamy możliwość wykonania zabiegów profilaktycznych i w przypadku wykrycia mutacji w zakresie genu BRCA1 proponujemy pacjentkom profilaktyczne usunięcie jajników i jajowodów pomiędzy 35 a 40 rokiem życia, natomiast w przypadku mutacji BRCA2 pomiędzy 40 a 45 rokiem życia.
W jakim stadium zaawansowania zgłaszają się głównie kobiety?
Ze względu na to, jak mówiłyśmy poprzednio, ten nowotwór bardzo długo rozwija się, nie dając wyraźnych objawów klinicznych. Najczęściej 70-80% pacjentek, które trafiają do nas do kliniki i które są leczone, to pacjentki w trzecim, czwartym stopniu zaawansowania klinicznego, czyli z rozsiewem w obrębie jamy brzusznej, bądź już z przerzutami poza jamę brzuszną.
I z czym się wiąże ten rodzaj zaawansowania już dla takiej pacjentki? To leczenie inaczej trochę wygląda, jeśli jest już rozsiew albo duże zaawansowanie.
Rak jajnika to jest taki specyficzny nowotwór, przy którym za wszelką cenę staramy się pacjentkę maksymalnie zoperować. I ta pierwsza operacja jest bardzo ważna, bo ona wpływa na całe rokowanie i to jest tak naprawdę też jedyny czynnik, na który mamy wpływ jako lekarze, bo nie mamy wpływu na jakieś zmiany molekularne, które są w komórkach, natomiast na rozległość procesu czy leczenia operacyjnego mamy wpływ.
To jest taki nowotwór, który szybko daje te przerzuty i szybko się rozwija?
To zależy od podtypu, to zależy od podtypu, bo ten podtyp low-grade'owy, dobrze zróżnicowany, są guzy, które najczęściej rosną bardzo długo. Natomiast nowotwór nisko zróżnicowany, high-grade'owy, podtyp surowiczy, to są nowotwory, które mogą w ciągu miesiąca, dwóch, trzech rozwijać się bardzo szybko. I w przypadku raka jajnika bardzo ważna jest początkowa diagnostyka obrazowa, czy też laparoskopia diagnostyczna, by ocenić możliwość wykonania pełnej cytoredukcji. Jeśli operator, jeśli lekarz...
Cytoredukcji, czyli wycięcia wszystkich
zmian nowotworowych. Jeśli po wykonaniu czy laparoskopii diagnostycznej, czy, która teraz jest zalecana, czy też badań obrazowych, czyli tutaj przede wszystkim jest badanie TK, ale też rezonans, mamy przekonanie, że jesteśmy w stanie tą pacjentkę maksymalnie zoperować, czyli bez pozostawienia choroby makroskopowej, ta pacjentka jest kierowana do pierwotnego zabiegu operacyjnego. Jeśli badania obrazowe, czy też laparoskopia mówią nam o tym, że nie będziemy w stanie wyciąć wszystkich zmian nowotworowych, pacjentka kierowana jest do chemioterapii neoadiuwantowej. To są najczęściej 3 cykle chemioterapii, po których ponownie wykonujemy badania obrazowe, by ocenić, czy w tym momencie jesteśmy w stanie tą maksymalną cytoredukcję wykonać.
Pani doktor, mówiła Pani o tym, że to jest rak głównie u kobiet po menopauzie, ale czy przed menopauzą również może ten nowotwór się pojawić?
Tak, występuje nawet na 10 lat wcześniej u tych właśnie pacjentek, które mają obciążenia genetyczne, czyli mutacja BRCA1, BRCA2. Aczkolwiek najmłodszą pacjentkę, którą miałam na oddziale, to była 16- czy 17-letnia dziewczyna bez potwierdzonej mutacji w zakresie BRCA1, BRCA2. Także takie nowotwory zdarzają się w każdym wieku.
Dziś wyczytałam, że ten rak może być czynny hormonalnie. Co to znaczy, że on może być czynny hormonalnie? Że będzie produkował jeszcze, nie wiem, estrogeny?
To inne podtypy nowotworów jajnika, nie nabłonkowe, tylko pochodzące z innego rodzaju komórek. I tutaj takim głównym przedstawicielem jest ziarniszczak. On może produkować
Ale też to jest
estrogeny.
Nowotwór.
On jest zaliczany do nowotworów jajnika.
Tak, ale to nie jest jakiś częsty nowotwór, tak?
Nie, on jest znacznie rzadszy niż typowy nabłonkowy rak jajnika.
Czy w ogóle nadprodukcja estrogenów czymś grozi? To znaczy, czymś grozi, może to tak brzmi nienaukowo.
Jest to czynnik ryzyka
ale
rozwoju.
Ma znaczenie dla zdrowia kobiety ta nadprodukcja estrogenów?
Może wpływać właśnie na rozwój raka trzonu, ale też niektóre nowotwory jajnika, które mają ekspresję receptorów estrogenowych, a to się stwierdza, też mogą być, ich wzrost może być stymulowany przez nadmierny poziom estrogenów.
No właśnie, bo nie powiedziałyśmy, że to właśnie jajniki produkują estrogeny, prawda? To może nie wszyscy się orientują. Ale te mutacje genetyczne jeszcze mnie interesują. Mhm. To są tylko mutacje BRCA1, BRCA2, czy tych mutacji jest więcej, które mogą powodować chorobę?
Tamte tak naprawdę jako pierwsze zostały opisane, ale teraz wiemy, że ponad połowa pacjentek z rakami tymi najczęstszymi, czyli surowiczymi, nisko zróżnicowanymi rakami jajnika ma zaburzenia w zakresie różnego typu genów, które zaliczamy do podobnej grupy jak właśnie geny BRCA1, BRCA2. To są geny, które biorą udział w naprawie uszkodzeń dwuniciowego DNA. Jeśli mamy takie zaburzenia, no to wzrasta ryzyko rozwoju raka jajnika. To jest ponad 50% pacjentek z nowotworami jajnika.
Można powiedzieć, że mamy w ostatnich latach jakieś postępy naukowe, kliniczne związane z leczeniem tych nowotworów jajnika?
Tak, mamy. Od kilku lat mamy dostęp do nowych terapii celowanych. To są inhibitory enzymu PARP. To jest enzym, który też bierze udział w naprawie uszkodzeń dwuniciowego DNA. Te leki,
czyli wszędzie się ta genetyka kłania,
tak,
prawda?
Dokładnie. Te leki działają przede wszystkim właśnie u pacjentek z mutacjami w zakresie BRCA1, BRCA2, ale też z tymi, które mają zaburzenia w innych genach homologicznej rekombinacji. Te terapie przede wszystkim stosujemy jako terapie podtrzymujące, czyli kiedy mamy odpowiedź na chemioterapię, podajemy te leki w zależności od rodzaju leku przez 2 albo przez 3 lata, po to, by zredukować, wiemy już, że te leki znacznie redukują ryzyko wznowy raka jajnika.
No właśnie, pani doktor, bo ta wczesna diagnostyka, na ile ona jest istotna i w ogóle dobra diagnostyka? Przecież nie każdy ośrodek w kraju, gdzie się pacjentka zgłosi z podejrzeniem raka jajnika, ma odpowiednie laboratorium, które jest w stanie sprawdzić, jaki to jest gen, prawda? Czy to występuje tutaj ta mutacja, czy nie występuje mutacja, jaki jest profil molekularny tego nowotworu, jak należałoby go leczyć. To wszystko są ważne rzeczy, które dają odpowiedź lekarzowi, jaki lek podać.
Dokładnie.
Ostatecznie, tak?
To jest duży problem, bo tak naprawdę mamy refundację możliwości wykonania badań molekularnych, skanki u każdej pacjentki operowanej z powodu raka jajnika. Okazuje się, że wykonywane jest to tylko u około 40% pacjentek. I tutaj też bardzo...
A jaka jest właśnie, nie ma żadnych wytycznych dotyczących
są
tego,
wytyczne.
Jak postępować?
Każde wytyczne mówią, że po wykonanej bądź laparoskopii, bądź operacji odroczonej, każda pacjentka ma mieć wykonane badania molekularne w kierunku nosicielstwa mutacji BRCA1, BRCA2 i jest to refundowane, tak? Czyli to jest procedura gwarantowana.
Czyli dlaczego może do niej nie w 40% tylko dochodzi?
Myślę, że dlatego, że też mamy do czynienia z rozproszeniem ośrodków, które zajmują się leczeniem, że nie każdy ośrodek ma dostęp do takich badań.
Na jakie terapie czekają obecnie polskie pacjentki? My wszystko mamy, wszystko macie jako lekarze, co możecie kobietom zaproponować. Co jest dostępne na świecie, a co można by było wprowadzić w Polsce? Czym dysponuje w tej chwili polski lekarz? Jeśli chodzi o raka jajnika.
Mówimy o raku jajnika. W pierwszej linii leczenia mamy podobne możliwości, bo ta chemioterapia póki co jest porównywalna, czyli to jest paclitaxel i pochodne platyny.
Czyli tak samo będą pacjentkę leczyć w Niemczech, w Stanach, tak? Podobnie.
Tak, tak. W zaawansowanych stopniach trzecim, czwartym to jest bevacizumab. Mamy teraz dostęp od 1 listopada również do bevacizumabu w nawrotowym raku jajnika, czego nie mieliśmy przez wiele lat, teraz mamy. To jest też bardzo duża, myślę, będzie korzyść dla naszych pacjentek. To, na co czekamy, to jest dostęp do terapii, które są stosowane w nawrotowym raku jajnika. Mam tu na myśli koniugaty, czyli takie nowe terapie, które opierają
koniugaty,
się...
Koniugaty, czyli takie łączone leki, tak?
Połączenie przeciwciała z substancją cytotoksyczną. I na przykład w Stanach mamy zarejestrowany taki lek mirvetuximab. No, u nas nawet w Europie jest niedostępny, także no, trudno powiedzieć, kiedy będziemy mieli dostęp, ale myślę, że nie tylko w raku jajnika, ale w wszystkich guzach litych, tak naprawdę to, co nas czeka w przyszłości, to jest leczenie celowane nie na nowotwór wywodzący się z danego narządu, tylko na nowotwór w zależności od tego, jakie ma zaburzenia molekularne. Myślę, że nie będziemy za chwilę leczyć raka jajnika, tylko będziemy leczyć nowotwór, który ma taką mutację, taką i taką. Nie będziemy patrzeć na pierwotny punkt wyjścia. Tak teraz są konstruowane badania kliniczne.
Czy pani doktor, my wszystko wiemy już o raku jajnika, czy
no
czegoś
na jeszcze?
Na
pewno nie wiemy wszystkiego.
Nie wiemy wszystkiego. Nauka szuka, w jakim kierunku to idzie teraz, idą badania naukowe?
Na pewno ważne są badania, które dotyczą tak zwanego screeningu, bo my nie mamy screeningu w raku jajnika, tak? Nie
screeningu, mamy, czyli badań...
Czyli badań przesiewowych, takich jak na przykład w raku szyjki macicy jest cytologia czy testy HPV przede wszystkim, czyli wykrywamy wczesne stany przednowotworowe. W raku jajnika ciągle takiego testu badania nie mamy. Są prowadzone, są opisywane na świecie badania z badania krążącego DNA, czy badania z moczu. Natomiast żadne z tych badań obecnie nie jest
powszechnie stosowane i dostępne.
Stosowane i dostępne. I na pewno to jest ważne. I jeśli chodzi o leczenie, to w momencie już wykrycia nowotworów, zachorowania na nowotwór, no to dostęp do jak największej liczby terapii molekularnych w zależności od tego, jakie mutacje obserwowane są w guzie. Czyli tak jak mówiłam, nie, że wszystkie podtypy raka jajnika leczymy identycznie, ta sama chemioterapia, tylko leczenie celowane na samym początku naszej drogi.
No i oczywiście dostęp do badań molekularnych we wszystkich ośrodkach, żeby był...
No myślę, że to jest niemożliwe, natomiast mają powstawać ośrodki w Polsce, które będą zajmowały się leczeniem danych nowotworów i chodzi o skonstruowanie tej sieci onkologicznej tak, by pacjentki miały szybki dostęp do najwyżej wykwalifikowanych.
I tak samo mogły być leczone ośrodków. Kobiety z dużych ośrodków, jak i na przykład kobiety z terenów wiejskich, prawda?
Bo które tu jest miały pewnie... szybki dostęp do miejsca, gdzie znajdują się wszyscy specjaliści.
Bardzo dziękuję za przyjście do studia, za rozmowę. Doktor habilitowana Dagmara Klasa-Mazurkiewicz z Kliniki Położnictwa i Ginekologii, Ginekologii Onkologicznej i Endokrynologii Ginekologicznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zastępca ordynatora do spraw oddziału chemioterapii ginekologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Katarzyna Piekło, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.